Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w imieniu naszej wszechnicy i w imieniu Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Bogdan Góralczyk. Profesor Bogdan Góralczyk napisał wiele książek, głównie o Chinach, ale jak mówi zawsze, drugie jego życie, czy drugie jego istnienie to Węgry. Z tym jest związany bardzo emocjonalnie i nawet rodzinnie, można powiedzieć, i będziemy dzisiaj rozmawiali o Węgrzech. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, sypiono pod kiwanok.
I
to samo powiedziałem, proszę mi wierzyć. Nie było nic obraźliwego na samym początku.
Tyle, to ja pamiętam jeszcze. Panie profesorze, Węgry. Węgry są krajem, który właściwie u nas jest bardzo mało znany i może zaczniemy od tego, kiedy, no, dwa zdania po prostu, tak, do tego, skąd one się wzięły i o tych pierwszych związkach z Polską i tak do takiej daty ważnej, czyli do Mohacza, czyli do bitwy pod Mohaczem, gdzie
co to jest Mohacz? Będzie od razu pytanie.
Tak,
no i ja chcę od razu na samym wstępie gorąco zaprotestować, że Węgry są mało znane, bo przecież Polacy bezustannie się albo Węgrami, albo Wiktorem Orbanem okładają i to tak solidnie, bo jedni gotowi są temu politykowi pomnik postawić, a drudzy ten pomnik oblać olejem, oliwą albo benzyną. Więc my mamy bardzo duże emocje związane z Węgrami. A to jest oczywiście związane częściowo z aktualną sytuacją polityczną w obu krajach i na terenie Unii Europejskiej, ale częściowo też związane jest z pewnymi emocjami i naszą historią, no bo w obu językach, i po polsku, i po węgiersku, istnieje to samo przysłowie Polak-Węgier, dwa bratanki, tylko że jak się przyciśnie, no to okazuje się, że wiemy, że jesteśmy bratankami, ale dlaczego i po co, to już mniej. Ja w latach 90. 7 lat non-stop spędziłem w ambasadzie polskiej w Budapeszcie, głównie ze względu na znajomość języka i głównie byłem tam radcą attaché prasowym. Stąd też wiem, że z praktyki niejako, że to przysłowie w obu językach łatwo przekuć na inne. To jest moja wersja i moja odpowiedzialność, bo nie wszystkim się to spodoba, że jeden Węgier 5 Polaków za Niemca by sprzedał, no może za 2 Austriaków, czyli coś w tym jest.
Rozumiem, że pan profesor, do tego jeszcze wrócimy, odnosi się do trochę do obecnej sytuacji.
No cały czas trzeba się odnosić do obecnej, bo innej nie zrozumiemy. Natomiast jeśli chodzi o korzenie, no to oba państwa mają mniej więcej tę samą historię, bo nasza historia to powiedzmy od Piastów się zaczyna i węgierska od świętego Stefana to jest odpowiednik mniej więcej czasowy Bolesława Chrobrego, z tym, że oczywiście na tym paralele się kończą, ponieważ Węgrzy do Europy przyszli. To jest rzeczywiście lud, który dotarł do Niecki Karpackiej. Zresztą ma odłam zupełnie w Polsce niestety nieznany, zwany seklerami. To są węgierscy górale, tacy jakby nasi z Podhala. Kiedyś podczas II wojny światowej mieliśmy taki fenomen o nazwie polskie uchodźstwo na Węgrzech. Fascynujący temat, dobrze zbadany i w języku polskim, i w węgierskim, bo Polacy po klęsce wrześniowej przez Węgry uciekali na zachód, a niektórzy na tych Węgrzech nawet zostali. No i z tego uchodźstwa był taki Adam Bagdaj, który słynne ballady seklerskie tłumaczył nie inaczej jak naszą góralszczyzną. I to był bardzo, moim zdaniem, sensowny pomysł. I ci seklerzy to oni 900 kilometrów od Budapesztu mieszkają, tylko 250 od Bukaresztu.
Chciałem zapytać Adama Bagdaja, to chodzi o tego autora książek dla młodzieży, które...
Dla dzieci.
Tak, taki w moim
modelu. No, o tego, tylko dzisiaj już go nikt nie pamięta, chyba że jest literatura jego dziecięca wznawiana. Czyli i ci seklerzy, oni mają swoją wersję, że Madziarzy to przyszli najpierw tam, gdzieś na południowe Karpaty, a wcale nie tu, gdzie jest Nizina Panońska. Czyli nawet wewnątrz Węgrów, w ich szczepie językowo-rodzinnym są różne interpretacje, skąd oni się wywodzą. Obecna administracja zaczyna podszeptywać, że na przykład z ludów tureckojęzycznych i stąd Węgrzy wśród takich szczytów ludów tureckojęzycznych się spotykają. Natomiast badania takie stricte historyczne wskazują, że to są okolice, powiedzmy, dzisiejszego Kazachstanu, Azji Środkowej i stamtąd oni poszli, te ludy ugrofińskie, jeszcze krewniakami Węgrów, w sensie pochodzenia, bo językowo się nie rozumieją, są Estończycy i Finowie, ale to są jednak inne języki, bo próbowałem ze znajomością węgierskiego dogadać się z Estończykiem czy Finem, tego się zrobić nie da, natomiast dogadaliśmy się, że gramatyki tych języków są podobne. No i ten język węgierski jest tak wyizolowany w Europie Środkowej, że oni mają syndrom od samego początku wyizolowania, samotności, odrębności, ale też poczucia wyższości, że my Węgrzy to coś znaczymy, a ci inni wokół nas, no to znaczą raz więcej, raz mniej, ale lepiej, żeby byli nam podporządkowani. Mają więc natychmiast syndrom wyższości, że kulturowo wysoko i niższości, że politycznie kraj jest czy bywa mały.
A to ciekawe, zaraz jeszcze o to zapytam, ale rozumiem, że te związki z Polską były też takie przelotne, bo w polityce Jagiellonów było tak, że nie będziemy tu tego rozwijać, ale że po prostu jeden z
Nie były przelotne nasze związki, były zawsze dosyć silne.
Trwały tam kilkadziesiąt lat, prawda? No to...
Ale mamy dwa takie jakby filary. Jeden jest Karawa Welska, jakby nie było, Jagiełło ożenił się z królową, która z Węgier pochodziła, no i to taki sojusz. Drugi niejaki Warneńczyk Węgrów bronił i gdzieś na terenie dzisiejszej Bułgarii pod Warną zginął. I trzeci, bodaj najciekawszy przypadek, pan zahaczył tu o Mohacz, czyli wielką klęskę Węgrów w 1526 roku, kiedy Węgry zostały podbite i rozpoczęło się coś, 200 prawie 50 lat, jarzma tureckiego w 1541 roku, czyli paręnaście lat później po tej klęsce pod Mohaczem. Buda, bo jeszcze nie było Budapesztu, Budapeszt istnieje od 1873 roku dopiero jako pojęcie. Wcześniej była Budapeszt i Obuda, stara Buda jeszcze, i one się połączyły w jedno miasto. I Budę zajęli Turcy i to było miasto garnizonowe. Do dziś bardzo gorąco polecam naszym słuchaczom, jak pojedziecie do Budapesztu, proszę wejść na sam początek wzgórz Budańskich, na prawo od mostu Małgorzaty jest wejście i tam jest Gülbaba, pierwszy namiestnik, który zarazem był bardzo ciekawym poetą. Teraz Recep Tayyip Erdoğan z własnych pieniędzy odbudował jego mauzoleum i ono kwitnie. Czyli Buda była podporządkowana Turkom, a kultura węgierska i ciągłość, Boże, nie tyle państwowa, co etniczno-kulturowa, była kontynuowana w Siedmiogrodzie i to z dynastii siedmiogrodzkiej pochodził król Stefan Batory. Czyli tych związków można by, a jeszcze Rakoczy, że u polskich arystokratów się chował, jak powstanie na Węgrzech zrobił w XVII stuleciu, czyli te nasze losy przez to tysiąclecie bardzo często się przeplatały.
No dodajmy jeszcze, że pod Mohaczem zginął Ludwik Jagiellończyk, jeden z Jagiellonów.
No właśnie.
Tak, no właśnie. Tak, dobrze. Jeszcze chciałbym zapytać pana profesora o to 200 lat tureckiej niewoli. Czy ten okres ma jakiś wpływ na dzisiejsze Węgry? Czy to oprócz tego, że Erdogan wyremontował to mauzoleum w Budzie, czy to ma jakiś wpływ? Czy to jest pamiętane przez Węgrów?
Bardzo jest pamiętane, tak jak u nas są zabory. To jednak było podporządkowanie się. Tam, od tamtej pory istnieje, no już trochę po jarzmie tureckim w końcowej fazie, kiedy zresztą to jarzmo tureckie to jest znowu związane z Polską, bo to jest Sobieski pod Wiedniem 1683, a w 3 lata później Eugeniusz Sabałcki na wzgórzu budańskim pod zamkiem tureckiego. Czyli same symbole są w samym środku miasta do dzisiaj i to jest oczywiście pamiętane. No i wtedy nadeszli Austriacy i od tej pory jest podział na Kuruców i Labanców. Labance to ci, co współpracują z Austriakami, powiedzmy odpowiednicy dzisiaj euroentuzjastów, a kuruce to są te zaciekłe koniki, które o własną narodową suwerenność walczą. Czyli nawet odnieść można nie tylko do współczesności polskiej, węgierskiej, ale i polskiej, jak pan widzi.
Czyli dzisiejszy premier Węgier to Kuruc, jednym słowem, tak?
Zaciekły Kuruc całkowicie, ale i trochę też Labanc, a szczególnie Miglanc, bo on świetnie mówi po angielsku i dobrze się porusza po salonach Unii Europejskiej i dlatego więcej wygrywa niż nasi.
Dobrze, no jeszcze do niego wrócimy. Czyli doszliśmy do momentu, kiedy skończyła 1686, tak? I potem co? Już Austria i Węgry?
Koniec 1699 jest ostatnia bitwa, też ten Eugeniusz Sabałcki i później jest dominacja Austriaków, która prowadzi do Wiosny Ludów 1848 roku, zrywu powstańczego. Najważniejsze święto narodowe Węgier, bo są 3, to jest 15 marca, czyli zryw Wiosny Ludów 1848 roku. Dwa inne święta, 20 sierpnia to Dzień Świętego Stefana i 23 października, a więc wkrótce po naszej rozmowie, to wybuch rewolucji 1956 roku. I 1848 rok to już jest początek mojej książki o Trianon, bo to jest jakby początek narodzin współczesnego, nowoczesnego narodu węgierskiego, który ponosi klęskę, jak wiemy, od Austriaków. Znowu losy polsko-węgierskie się przekładają, bo przecież jest opół Bem, czyli ojczulek Bem po stronie budańskiej do dzisiaj w kluczowym miejscu przed gmachem tamtejszego MSZ stoi pomnik generała Bema, który walczył o wolność naszą i waszą. No i poniósł klęskę gdzieś na terenie Siedmiogrodu, a jego adiutantem był największy poeta XIX wieku, a może w ogóle całych dziejów węgierskich, Sándor Petőfi, zresztą Słowak z pochodzenia, Aleksander Petrowicz, tak naprawdę można by powiedzieć. No i to się pokazało jako moment, który okazał się bardzo istotny. Austriakom pomogli Rosjanie, powstanie stłumiono, a po zaledwie jednym pokoleniu w 1867 roku bardziej trzeźwi politycy węgierscy, wyciągając wnioski z krwawej łaźni, jaką w końcówce powstania Wiosny Ludów Węgrom obce siły zgotowały. Ferenc De, Deák Tér, to jest jeden z kluczowych punktów na terenie dzisiejszego Pesztu, jeden z punktów kluczowych dla tamtejszej sieci metra. Ferenc Deák doprowadził do ugody z Austriakami. Nie było to łatwe, bo Franz Józef już był cesarzem i to od 1849 roku. I to Franz Józef jednym z pierwszych swoich edyktów, jeszcze jako nie dwudziestolatek, podpisał wyroki na 13 męczenników zaradu, czyli 13 generałów, chociaż tam jeden był pułkownik, którzy zostali zgładzeni za to, że władzom okupacyjnym się przeciwstawili.
Czyli doszliśmy do roku 1867, ale rozumiem, że do tego czasu polityka Austrii wobec Węgier no, była bardzo restrykcyjna, można powiedzieć, tak jak
bardzo
była też restrykcyjna w stosunku do Polski. Tak? No, przecież w Polsce na przykład zbudowano koszary na Wawelu, to zrobili Austriacy. I czy to było jakieś, czy to były jakieś podobieństwa? Przepraszam, że tak nawiązuję do tego, ale no, ta Austria...
Był taki namiestnik Bach się nazywał, ale nie Jan Sebastian Bach, ani okay. Żaden Bach, który bardzo dokuczył i bardzo tępił Węgrów i uznaje się to za jeden, no noc paskiewiczowska, mówiąc językiem polskim, no, szukając paraleli. To było trudne bardzo, tym niemniej zwróćmy na to uwagę, że Franciszek Józef dosyć szybko był autokratą, był biurokratą, był niezwykle sumienny, pracowity, był pracoholikiem, ale równocześnie no jednak mieliśmy trzy zabory, to wiemy, że najliberalniejszy był jednak ten w Galicji, co o czymś świadczy. I jeszcze jest jeden jakże ważny, a w Polsce mało znany, jeśli w ogóle, element, który Węgry zupełnie wyróżnia, a mianowicie Franciszek Józef zakochał się, jak wiemy, w Sissi, w królowej, która z kolei zakochała się do niepamięci w Węgrach, nauczyła się świetnie węgierskiego. Wyliczam tam w książce, ile dni po ślubie spędziła na Węgrzech, w Gödöllő pod Budapesztem. Polecam ten zamek, bo jest odrestaurowany po tym, jak wojska sowieckie zrobiły sobie tam koszary, a potem była stajnia PGR-u. W pobliżu mam własny dom niedaleko na Węgrzech, więc znam to z autopsji bardzo dobrze. I do tego Gödöllő, gdzie Sisi, małżonka Franciszka Józefa, spędzała dużo dni. I to ona w dużej mierze jest jednym, nie jedynym oczywiście, czynnikiem, który doprowadził do tej, jakże potem okazało się, cennej ugody austro-węgierskiej, do tego dualizmu.
Jeszcze jakbyśmy mogli troszeczkę powiedzieć, no bo to jest i postać filmowa, cesarzowa Sisi jest i postacią filmową. Jakie były jej dzieje, znaczy jakie były jej losy? Bo ona była też taką osobą, wydaje się, normalną, skromną, a w ogóle Franciszek Józef, skąd się wzięło u tego człowieka to, że on w ogóle się zgodził na tą ugodę? Skąd się wzięło to, że ta polityka wobec Austrii, na przykład wobec Polski się zmieniła, jak on został cesarzem? Przecież u nas też jest właśnie dobrze pamiętane, tak? Te żarty, że...
Bardzo dobrze nawet, dlatego że był człowiekiem sumiennym, był człowiekiem dotrzymującym słowo, był niezwykle rygorystyczny względem siebie, co niestety przełożyło się na niezbyt udane małżeństwo z królową Elżbietą, z tą Sisi. Ona potem z tego dworu, do którego się nie przystosowała, uciekała i w czasie ucieczki zresztą została przez anarchistę włoskiego zgładzona. No, to znaczy zginęła od z rąk zamachowca, co na Węgrzech potraktowano jak śmierć matki Węgier, dosłownie. Jej pogrzeb, co prawda, był w Wiedniu, ale na Węgrzech uroczystości były co najmniej takie, jak po sprowadzeniu prochów Lajosa Kossutha, tego bohatera narodowego, który prowadził Węgrów w czasie rewolucji Wiosny Ludów 1848-49. Natomiast grały rolę po obydwu stronach, i węgierskiej, i austriackiej, zaczęły odgrywać rolę racjonalia, kalkulacje, interesy. Węgrzy zrozumieli, że sami nie mają takiej siły i możliwości rozwoju, że trzeba szukać jakiegoś wsparcia. I uznali, że najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko będą Habsburgowie, będzie Franciszek Józef. To Deprzy pomocy księcia Ondrásiego. Ondrási aleja to jest główna aleja dzisiaj Budapesztu, to tego właśnie. On najpierw był jednym z bohaterów Wiosny Ludów i jego portret, Ine Fige się to nazywa, nie można było powiesić człowieka, to powieszono jego portret na szubienicy. Był taki przypadek, a potem bardzo spodobał się, mówi się nawet, że to była nieskonsumowana miłość między królową Elżbietą a księciem Ondrásim. On został ministrem spraw zagranicznych całej monarchii, CK monarchii, którą u nas się przez filmy dowcipne różne kojarzy. Natomiast na Węgrzech traktuje się to całkiem poważnie, dlatego że w wyniku tej ugody wypracowanej przez Ferenca Deaka, hrabiego Ondrásiego i jeszcze taki Józef Ötvös, najmniej znany, ale intelektualnie najciekawszy, Niemiec z pochodzenia, z mieszanej krwi, który jak to noworyż, ponieważ jeszcze w szkole średniej mówił źle po węgiersku i z obcym akcentem, to potem najpiękniej po węgiersku pisał i najwięcej się dla węgierskiego szkolnictwa, a nawet Akademii Nauk przyczynił. I to są trzej bohaterowie, którzy po stronie węgierskiej przekonali wspólnie, jak rozumiem, z Sisi, Franciszka Józefa, że Austriakom się to też opłaca, ale tyle, że Franciszek Józef dopiero po rozpadzie CK monarchii się to ujawniło, gdy posłowie w parlamencie węgierskim, a parlament węgierski, a to ciekawostka dla Polaków, obradował wówczas nie w Budzie, nie w Peszcie, nie w dzisiejszym Budapeszcie, tylko w niejakim Pożoń, czyli w Bratysławie, aż do Wiosny Ludów i jeszcze trochę później, no to parlament węgierski pewnie by nie przegłosował, że cesarz Franciszek Józef zastrzegł sobie wszystkie sprawy dotyczące wojska i polityki zagranicznej, że mają przez niego przechodzić, wszystkie stopnie oficerskie wyższej rangi on osobiście zatwierdzał. No to nie była równowaga w przyrodzie, ale poza sprawami zagranicznymi, finansów i obrony Węgry miały niebywałą autonomię, no i zaczął rosnąć fenomen, do którego dzisiaj się wraca, Wielkie Węgry, bo był to największy zasięg terytorialny Węgier od czasów króla świętego Stefana. Stąd dzisiaj jest pewnego rodzaju nostalgia, przynajmniej w niektórych węgierskich środowiskach, żeby do tamtego wrócić, no bo to kwitło. A kolejna bardzo ważna i istotna informacja jest taka, że Budapeszt mniej więcej od końca lat 80. XIX stulecia aż do mniej więcej końca pierwszej dekady XXI stulecia był najszybciej rozwijającym się miastem na globie, a potem tę supremację, tę palmę pierwszeństwa przejął niejaki Manhattan. I jeżeli ktoś pojedzie do Budapesztu, to ta tkanka tego miasta, główne jego obiekty z tamtego okresu, wszystkie pozostały. Teraz są pieczołowicie restaurowane i dlatego Budapeszt i słusznie ma tylu miłośników, zwolenników i chętnych, żeby tam się udać.
Ja dobrze pamiętam, że pierwsze metro na kontynencie było...
Tak jest, do dziś zachowane, odrestaurowane z Wyrszmarty Tir, z samego serca Pesztu, a pod tą właśnie aleją Ondrasiego takie... Kto nie jechał, niech ten straci, kto pojedzie do Budapesztu, powinien się przejechać, bo ono jest tak, w takim stanie utrzymane, jak pod koniec, w latach 80. XIX stulecia, jak je oddano do użytku. Tak, jest bardzo płytkie, tuż pod powierzchnią, pod trasą i ulicą czy aleją.
Pakujmy walizki, jedźmy do Budapesztu, zwiedzicie miasto. Panie profesorze, z tego, co tutaj pan zechciał nam powiedzieć, wynika, że Węgry były największe i najbardziej się rozwinęły nie jako samodzielne państwo, tylko właśnie no, jako część...
W dualizmie.
Tak? I to może jeszcze powiedzmy sobie, bo pan profesor już to powiedział, ale o takich ciekawych postaciach węgierskich, które były... znaczące, czy może jakieś ciekawostki o Węgrach, którzy służyli cesarstwu i się zasłużyli i są tacy znani.
No, wystarczy jedna, bo cesarstwu służył, potem się do tego nie przyznawał niejaki Józef Piłsudski. Tak. Nawet chyba dla wywiadu austriackiego coś tam robił, chcąc swoje legiony uchować. No, a jeśli chodzi o Węgrów, to przez wiele lat adiutantem osobistym, jednym z trzech cesarza Franciszka Józefa był Miklós Horthy z bogatej rodziny, drobnej arystokracji, powiedzmy tak, węgierskiej, który uciekł z Węgier, zrobił karierę w marynarce wojennej, no i później po I wojnie światowej była sytuacja zabawna, że na czele kraju stanął regent, bo już nie było cesarza i monarchy, a z kolei był admirałem w państwie, które nie miało dostępu do morza, bo po I wojnie światowej dostęp do Fiume, do Rijeki został utracony. Czyli Horthy był taką postacią niewątpliwie. No i myślę, że dwóch premierów o tym samym nazwisku Tiso, tak jak rzeka Tisa, jeden ojciec Kelemen do niedawna był najdłużej sprawującym urząd, teraz dopiero go w ostatnim dwóch, trzech latach pobił niejaki Viktor Orban. Jest najdłużej Viktor Orban sprawującym urząd premierem węgierskim, ale poprzedzał go starszy ojciec Tiso, a drugi István Tiso, czyli Stefan, no, był kluczowym politykiem węgierskim po stronie węgierskiej w okresie dualizmu, przed I wojną światową, przed jej wybuchem, i Tiso była tak zwana rada regencyjna, czyli jakby wspólny rząd Austriaków i Węgrów, który rzadko zasiadał. I Tiso już po zamachu w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda, kiedy już pachniało wojną, był jedynym z tego gremium, który się wybuchowi wojny przeciwstawił. Ale w ciągu 3 tygodni z wielu względów stanowisko zmienił i później był jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników kontynuowania wojny, kiedy już wydarzenia wojenne sprawiały, że zanosiło się, że wielkie dotychczas Węgry mogą być bardzo mocno poszatkowane, co też historia wkrótce potwierdziła, a sam István Tiso został przez żołnierzy w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, ale próbuje to opisać w swojej książce o Trianon, został zamordowany w willi, którą wynajmował w Budzie, przepraszam.
Wróćmy jeszcze do tych Węgier po ugodzie, po 1867 roku. No bo Węgry były wtedy miały największy zasięg terytorialny. Ale jak to było kulturowo? Czy jakie były problemy Węgrów na tych terenach, które oni objęli, nazwijmy to tak, w ramach tego cesarstwa? I następne moje pytanie, czy na tych terenach byli też Polacy i czy Polacy tam mieszkali, jeśli byli, czy to były, pewnie nie było ich dużo, ale czy to było jakieś specjalne traktowanie, czy też tak jak inne mniejszości? No bo rozumiem, że tu dochodzimy do takiego bardzo ważnej kwestii właśnie tego poczucia wielkich Węgier i poczucia innych narodów, prawda, które nam wybuchnie nam to wszystko potem w 20 latach następnego stulecia.
CK monarchii, czyli w okresie dualizmu, Węgrzy jako Węgrzy czuli się dobrze, ale Węgrzy Węgrom nierówni. Czuła się dobrze warstwa posiadająca arystokracja. Praw wyborczych praktycznie lud węgierski nie miał, Węgrzy jako tacy. 7% zaledwie było uprawnionych do głosowania. Druga rzecz zaskakująca, że do końca XIX stulecia Budapeszt, już wtedy istniejący, tak naprawdę mówił po niemiecku i to sprawiło, że rozpoczął się okres nacjonalizmu węgierskiego i madziaryzacji z dwóch względów, że były zbyt duże wpływy niemieckie, niemieckiego mieszczaństwa, ale też Austriaków, i oficjalnej linii, czyli znowu ci kuruce labance. No i jeszcze jeden element, jakże ważny, ze wschodu, z terenów dzisiejszej Rusi Zakarpackiej i dalej ze wschodu, zaczęli pod koniec monarchii przed I wojną światową, ze względu na pogromy na Węgry, w tym głównie do Budapesztu, napływać Żydzi, i to biedni Żydzi. I admirał Horthy, który był antysemitą, tylko nie takim wojowniczym, dzielił Żydów nawet na swoich i obcych. To znaczy on chętnie przyjmował te rodziny żydowskie, które budowały Budapeszt, które były bogate, które budowały zakłady pracy, fabryki, słynny do dzisiaj napój Unikum, rodzina Cwaków, to jeden z takich symboli, Hungarikum, okazuje się, że żydowskiego pochodzenia. To można w nieskończoność, bo Budapeszt podlegał procesowi, który Węgrzy nazywają Polgárosodás. To jest jakby budowanie mieszczaństwa, budowanie klasy średniej, uwłaszczanie własnej elity pieniądza, przy czym ta własna elita nie była do końca własna, bo jedna była żydowskiego pochodzenia, druga saskiego, niemieckiego, i rozpoczął się proces madziaryzacji, który rozprzestrzenił się z Budapesztu na całe Węgry. Najbardziej dokuczył na terenie Słowacji, bo Słowacja do dziś w języku potocznym Węgier z Węgrem nie mówi Słowakia, tylko mówi Felvidék, górna prowincja, bo Słowacy to była prowincja węgierska. Trochę inaczej to się układało w Siedmiogrodzie, no bo tam byli Węgrzy jako właściciele ziemscy, a lud był rumuński i na dodatek Węgrzy byli kalwinami, protestantami, a lud był ortodoksyjny i chodził do popów i do cerkwi. To było zderzenie kulturowo-cywilizacyjno-religijne. I Węgrzy zaczęli, i to była polityka odgórna, tak zwane Lex Aponi. Aponi to jeden z hrabiów, który potem odegrał ważną rolę w traktacie Trianon, do którego pewnie za chwilę dojdziemy, z 1907 roku, że węgierski jest po prostu przymusowy, nawet w szkołach podstawowych. Innymi słowy, Węgrzy zaczęli wszystko madziaryzować, nawet na tych terenach, gdzie Węgrów nie było. I pytał pan jeszcze o Polaków. Tu jest jedna ciekawostka. Jest taki zamek, Polacy znają, Czorsztyn i Niedzica. Ale ta Niedzica do końca II wojny światowej nazywała się Nedec i była w rękach arystokracji węgierskiej. I teraz, jak w ubiegłym roku, w stulecie Trianon, Viktor Orban oddał pomnik mauzoleum podziału węgierskich ziem, gdzie na tablicach, na murach wyryto ponad 13,5 tysiąca nazw, wszystkich nazw po węgiersku, które należały, nawet małe wioski, do wielkich Węgier, to Nedec się tam znajduje. Więc ciekawe, czy jak będzie próba powrotu do wielkich Węgier, czy Ospisz, bo było kilkanaście wiosek, Spisz należał do Węgier. Podobno do dzisiaj na tych wioskach są pewne różnice w stosunku do obszarów ościennych, ale Niedzica to jest węgierska i jest wśród tych, do których mogą Węgrzy mieć roszczenia. Natomiast mniejszość polska, jeśli chodzi o taką, pojawiła się jeszcze przed I wojną światową w dwóch miejscowościach, Tatabánya, to okręg górniczy, polscy górnicy po prostu za chlebem w ramach monarchii tam poszli, i drugi, większa, i to jest zaczątek polskiej Polonii, która do dzisiaj istnieje, nawet ma jakieś czasopisma i trochę się tam uaktywnia od czasu do czasu, to w Kőbánya to taka przemysłowa dzielnica i jedno z popularnych piw węgierskich, powiedzmy odpowiednik naszej Warki, żeby nikogo nie obrażać. Ale jeśli chodzi o Polaków, to oni w tym wieloetnicznym, wieloreligijnym tworze o nazwie Wielkie Węgry żadnej kluczowej, a nawet znaczącej roli nie odgrywali.
Ja bym jeszcze, żeby pan profesor powiedział dwa zdania o czasach tych Wielkich Węgier, jeszcze podkreślił, może ten, no już pan profesor zrobił, ale czy na przykład były karne represje w stosunku do mniejszości narodowych, jeśli w czasach tych wielkich madziaryzacji. I druga moja uwaga, jak pan profesor o tym mówi, no to od razu mi się przenosi moja myśl do zaboru rosyjskiego, prawda, i do rusyfikacji, ale to taka uwaga na marginesie. Co dla Polaków nie było miłe pewnie, ale my byliśmy narodem politycznym, który miał państwa. Rozumiem, że te narody, które żyły w Wielkich Węgrzech, no jeszcze polityczne nie były, prawda, w sensie takim, że to mam rację.
Problem był taki, że w CK monarchii Węgrzy nawet na terytorium, które jemu, bo to była za Litawia i przed Litawia, według rzeki Litawy. Jedna była część austriacka, druga węgierska. Nawet w węgierskiej Węgrzy stanowili połowę całej ludności, bo byli tam i Rumuni, i Serbowie, i Chorwaci, i Słowacy. I jeśli chodzi o Chorwatów, czy narody południowo-słowiańskie, to one już ze swoimi roszczeniami niepodległościowymi wystąpiły podczas Wiosny Ludów w 1848-49 roku. I elity węgierskie to zignorowały, z wyjątkiem Józsefa Oetfersa, o którym mówiłem, że jeszcze w szkole średniej mówił po niemiecku i z obcym akcentem. On to rozumiał, ale przegrał politycznie i bardzo szybko odszedł z tego świata rozgoryczony, co napisał w ostatnim liście zadedykowanym najstarszemu synowi. I węgierskie elity po prostu nie zrozumiały, że końcówka XIX stulecia i początek XX stulecia to są dwa wielkie procesy, które doprowadziły do rozkładu, rozpadu wielkich Węgier. Węgry kwitły jak nigdy w historii. Budapeszt kwitł na skalę, jak mówię, globalną, a równocześnie pojawiły się dwa procesy i zjawiska, które István Tisza i inni węgierscy politycy ówczesnego okresu nie zrozumieli albo nie chcieli przyjąć do wiadomości, że rodzą się tendencje narodowościowe i narody chcą mieć państwowość, czyli państwowotwórcze, a z drugiej strony pojawiła się masowa klasa robotnicza, która przecież już w 1905 roku wstrząsnęła w posadach Imperium Rosyjskim, a w 1917 roku, jak wiemy, obaliła to imperium i przyniosła Sowietów. I to spowodowało, że elity węgierskie podczas I wojny światowej do końca stały przy Austriakach, do końca stały przy Niemcach. Władze, czy raczej politycy i elity polityczne rumuńskie już w 1916 roku dokonały zwrotu, bo Rumuni zaczynali razem z państwami centralnymi, z Niemcami, ale zmienili front i stanęli po stronie tych, którzy w wyniku wojny okazali się zwycięzcami. Węgrzy tego nie zrobili, natomiast na Węgrzech na dodatek jeszcze, jakby tych dwóch procesów było mało, które mogły same w sobie rozsadzić, bo jeden był klasowy, a drugi narodowościowy, to jeszcze Węgrzy opowiedzieli się po niewłaściwej stronie historii. I kiedy przyszedł październik, listopad kluczowego 1918 roku, który Polsce przyprowadził Piłsudskiego pociągiem z Magdeburga, na Węgrzech był odwrotny, a mianowicie Węgry zaczęły się błyskawicznie rozpadać, a nowy premier Węgier, hrabia Károly, rozwiązał armię, jak na koniec wojny, pozbył się wojska. No większego błędu nie było można popełnić, a w pół roku później już nie był premierem, bo Węgry przez ponad pół roku zaordynowały sobie Węgierską Republikę Rad. Było jeszcze jedno państwo Sowietów, Bieli Kuna, zresztą osobistego znajomego Włodzimierza Lenina. W tym sensie te procesy doprowadziły, że Węgry poniosły ogromną klęskę i doprowadziło to do jednego z ostatnich, bo ostatni był z Turcją w ramach procesów i traktatów wersalskich i 4 czerwca 1920 roku w Grand Trianon, jednym z pałaców jakby Wersalu, podpisano traktat pokojowy z Węgrami, który dla Węgier był podobny do rozbiorów Polski. Węgry utraciły Siedmiogród. Siedmiogród, jak mówiłem, za Stefana Batorego to była ostoja węgierskiej kultury i ciągłości kulturowo-językowej, cywilizacyjnej. A teraz utraciły cały ten siedmiogród, a siedmiogród to jest 103 tysiące kilometrów kwadratowych. A Węgry, które pozostały pod Rianą i są do dzisiaj w tych granicach, to jest 97 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli tylko na rzecz Rumunii straciły więcej niż dzisiaj mają. A przecież oddały ziemię i Wojwodinę Serbom, i Słowacji, a nawet Burgenland Austrii. Tego zostało stracić ogromne terytorium i 2/3 terytorium i 3/4 ludności prawie. Z 18 milionów zostało im 8, o tak może powiedzieć. No i jak przyszedł admirał Horthy do władzy, to nie było nic innego jak tylko rewizjonizm, co zaprowadziło go w ręce Mussoliniego, a potem Hitlera.
Chciałem pana profesora zapytać, Węgrzy w I wojnie światowej czy dużo ofiar ponieśli? Bo pamiętamy przecież, że ta wojna była no, taka, że...
Nie słyszę pana.
W każdym miasteczku francuskim były te pomniki z
nazwiskami. Proszę jeszcze powtórzyć. O, teraz chyba będzie dobrze.
Tak. Chodzi mi o,
proszę jeszcze powtórzyć, bo nie słyszałem ostatniego pytania.
O Węgry w I wojnie światowej, czy Węgrzy ponieśli dużo strat? Bo to była przecież wojna, w której Francuzi i Anglicy ponieśli bardzo dużo strat i to było pamiętane przecież przez lata. Jak to, jeśli tak, to jak to wpłynęło na Węgry? I ja mam w oczach też takie groby na polskim Podkarpaciu z tego okresu, to no, chciałem zapytać, czy oczywiście w część z tych grobów to mogli być żołnierze węgierscy w I wojnie światowej przecież.
Jak najbardziej myślę, że nie mogli, tylko byli. Natomiast ponieważ jedziemy ciekawostkami i cały czas wrzucam te polonika, zresztą z pańskiego poduszczenia, zawsze złożę palcem na winę na kogoś, ale chciałbym powiedzieć, że gdybyście państwo, a już mam nadzieję, że zachęciłem do podróży do Budapesztu, szli ze strony pesztańskiej, mostem Małgorzaty, po prawej stronie jest słynna wyspa Małgorzaty, i szli lewą stroną tego mostu w kierunku Budy i popatrzyli trochę w dół na budańskiej stronie, to stoi potężny pomnik ze lwami i tam jest napisane Przemyśl. Tak jest napisane do dziś. Otóż kiedy miała wybuchnąć pierwsza wojna światowa, której premier Tisza się sprzeciwiał, a później mówił, że jeszcze nie opadną liście z drzew, już żołnierze węgierscy z frontu wrócą. Otóż okazało się po pierwsze, że ta wojna nie wybuchła tam, gdzie się wszyscy spodziewali, że na froncie rosyjskim, czy na froncie szczególnie francuskim, czyli ani na wschodzie, ani na zachodzie, tylko pierwsze wielkie bitwy były na Bałkanach z udziałem przede wszystkim jednostek wojska węgierskiego czy Węgrów, bo dowódcy byli Austriacy często. I drugi front, początek rozegrał się I wojny światowej na terytoriach dzisiejszej Polski, aż po Lwów i Przemyśl. To twierdza Przemyśl była kluczowa i tam tysiące Węgrów zginęło, stąd to jest pamiętane. Ci Węgrzy ponieśli największe straty jako żołnierze w początkowej fazie wojny, natomiast to spowodowało, że już w 1916 roku na Węgrzech, łącznie z Budapesztem, wprowadzono system kartkowy na żywność i na inne towary, na przykład obuwie, odzież, tekstylia i tak dalej, czyli przyszła nędza, bieda, a nawet głód, a później pod koniec wojny doszło jeszcze jedno zjawisko, że zaczęli wracać żołnierze z frontu wschodniego, całkowicie sfrustrowani, i to oni zasilili Republikę Rad Bélykouna. Oni byli zradykalizowani, nie mieli nic do stracenia, mówiąc brutalnie, poza własnym życiem. Czyli Węgry już w czasie wojny poniosły straszliwe straty i w ludziach, i materialne, i to spowodowało zupełnie niebywały rok 1919, który sprawił nawet, to też kolejna ciekawostka, że od sierpnia do listopada następnego roku, nie wiem, czy my się słyszymy, czy tak, pan mnie słyszy?
Od sierpnia do listopada następnego roku.
Ale jak Bielakun uciekł pociągiem do Wiednia i potem do Związku Radzieckiego, to na teren Budapesztu weszły wojska rumuńskie i Rumuni okupowali Budapeszt. Proszę sobie to wyobrazić. I do dzisiaj wązek w Budapeszcie jest całkiem spora, też gorąco polecam do odwiedzenia, parcela rumuńska, bardzo zresztą dobrze utrzymana. Czyli tych różnych elementów było bardzo wiele. Można sobie wyobrazić, jak się czuli Węgrzy i tamtejsze elity, kiedy byli okupowani przez wojska rumuńskie, że są raczej krótko niż długo, to wywozili a to parowozy, a to składy pociągów, a to wypatraszali najbogatsze mieszczańskie domy czy hotele. To też są fakty historyczne udowodnione. Dramatyczne to były czasy, dlatego doprowadziły do władzy admirała z pochodzenia, byłego adiutanta Franciszka Józefa, admirała Hortiego, który w listopadzie 1920 roku w odpowiedzi na klęskę Trianon wjechał na białym koniu do Budapesztu, no i został do 1944 roku.
Zaraz do tego wrócimy. Ja jeszcze chciałbym wrócić, panie profesorze, na chwileczkę do Trianon, bo ja rozumiem, że Trianon było czymś obok, ale i wspólnym procesem tego, co się nazywamy konferencją w Wersalu po I wojnie światowej. Czyli tak, tam, gdzie Polska odzyskiwała niepodległość, tak, obok się toczyła...
Węgry ją...
Słucham?
To Węgry dostały mocno w cztery litery i zostały poszatkowane. Dokonano jakby dużego rozbioru.
Nazwa Trianon jest od nazwy tej nieruchomości, tak, tego pałacu, w którym to się odbywało.
Pałacu, tak.
Dobrze pamiętam. Tak. I to no, tu jest właśnie ta powiedzmy sobie różnica, że tu Węgry traciły, myśmy odzyskiwali. Tak. I żeby troszkę przyspieszyć, ale ja chciałem powiedzieć, że widzę pytania, one się odnoszą do okresu już po II wojnie światowej. Może podsumujmy Węgry w okresie międzywojennym, bo już mamy admirała Hortego i właśnie jakim tworem politycznym są Węgry wtedy, jeśli można zapytać.
Po pierwsze są państwem przegranym w I wojnie światowej, po drugie głęboko sfrustrowanym, po trzecie mocno zniszczonym materialnie, no i rewizjonistycznym przede wszystkim, obok Niemiec weimarskich i Hitlera, kiedy się tylko wyłania możliwość, Węgry podłączają się pod najpierw Benito Mussoliniego, a kiedy w Niemczech dochodzi do władzy pod rewizjonistycznymi hasłami Adolf Hitler, węgierscy politycy za zgodą i przyzwoleniem regenta Hortiego. Tam była próba syna, dwukrotna próba objęcia władzy siłą na Węgrzech królewskiej przez syna Franciszka Józefa, ale się nie udała. Wszystkim gorąco polecam swój tom Węgierski syndrom Trianon, gdzie to jest opisane. No i Horthy utrzymał się u władzy na jednym podstawowym programie rewizji i odzyskania granic. Znaczną część tych terytoriów z poręki Hitlera i państw osi odzyskał w latach po konferencji w Monachium. czyli w latach 38-41. Ostatni taki akt to była odzyskanie części terytorium Wojwodiny, zresztą przez Węgrów zamieszkałej, która to już sytuacja sprawiła, że samobójstwo popełnił jeden z dwóch najważniejszych premierów okresu hortystowskiego. Jeden się nazywał Bethlen, a drugi ten, który popełnił samobójstwo. Bardzo ważny zresztą dla Polaków, bo on jako premier podejmował decyzję, żeby Polaków na terytorium Węgier po 1939, po klęsce wrześniowej, żeby wpuszczać. Hrabia Teleki popełnił samobójstwo, widząc, że polityka...
Straciliśmy niestety łączność z panem profesorem. Mam nadzieję, że ją odzyskamy za chwilkę i będziemy kontynuować. Zobaczymy. Dobra. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Przerwaliśmy na samobójstwie premiera, który zdecydował, żeby wpuszczać
Polaków. Hrabiego Telekiego.
Hrabiego Telekiego. Przypomnijmy tutaj, że Węgry odmówiły udziału w agresji na Polskę. Słowacja wzięła udział w tej agresji, to pamiętamy. Tak? I pamiętamy jeszcze to, że Rumunia, która była wtedy aliantem Polski, na przykład internowała polski rząd na skutek nacisków francuskich i w ogóle chyba też internowała część żołnierzy polskich, natomiast Węgrzy tego nie zrobili. Pozwalali Polakom przejeżdżać przez Węgry i wyjeżdżać przez, nie wiem, Włochy różnymi szlakami do armii Sikorskiego we Francji. Ale wróćmy do naszych Węgier i do II wojny światowej, tak żebyśmy zdążyli. Aha, bo ja jeszcze bym poprosił naszego realizatora, czy może wrzucić nam pomnik, zdjęcie pomnika z Trianon z okładki książki pana profesora. Jest, tak? Proszę zobaczyć, na, jak ten pomnik, jaki on jest bardzo wyrazisty. Tak? To pęknięte dwa bloki, prawda, i ręce z obu stron i tak, tak to no, robi wrażenie, nawet jak ktoś nie jest Węgrem i nie ma w swojej kulturze tego wydarzenia i żadnych uczuć do tego, to widzi, że to jest no, takie wstrząsające, dramatyczne. Dziękuję bardzo. Wracamy do rozmowy. Wróćmy jeszcze do tej II wojny światowej i dziejów Węgier tam. No, bo jak tak pan profesor powiedział, że Węgry były do końca wierne, pan profesor w książce napisał też, że Adolf Hitler po prostu lubił bardzo Hortego, chyba na wiele mu pozwalał do pewnego czasu.
Jeszcze bardziej lubił Antonescu, a dyktatora Rumunii.
Tak. No ale Antonescu go Hitlera zdradził.
Ale Antonescu 23 sierpnia 1944 roku został obalony. Horthy został do 15 października 1944 roku regentem. I wtedy został obalony i przyszli strzałokrzyżowcy faszyści węgierscy. Bardzo trudny okres i o czas równocześnie Budapeszt-Ostroma, czyli oblężenia Budapesztu. Powstanie warszawskie 63 czy 64 dni, prawda? Tyle liczymy. Natomiast oblężenie Budapesztu trwało 119 dni aż. I na dodatek, dlatego Horthy przeżył, bo Horthy był do końca regentem, został obalony, kiedy próbował porozumieć się z Sowietami. W zasadzie przez swoich emisariuszy dogadał się, ale jego wojskowi, którzy byli Niemcami z pochodzenia, storpedowali to, co on wynegocjował. W efekcie do władzy doszli strzałokrzyżowcy, a w dniu 15 października 1944 roku można by o tym dniu całą sztukę szekspirowską napisać, bo o poranku porwano jedynego syna Horthiego, specjalne komando niemieckie, które przyjechało w tym celu do Budapesztu, bo drugi starszy syn, który miał być niejako następcą regenta, zginął na froncie wschodnim. Też być może przez zaaranżowanym zamachu na niego. I Horthy poddał się, podpisał krótki świstek, oddając w ręce władzę tym strzałokrzyżowcom, ale wcześniej, w lecie 1944 roku, zdobył się na niebywały akt heroizmu. Docierały do niego via episkopat, via Watykan i via również jego najcenniejszy premier Bethlen, który znajdował się wtedy w ukryciu, nie był już czynnym politykiem, informacje o Auschwitz i o obozach śmierci. I kiedy hitlerowcy wkroczyli na Węgry dopiero 19 marca 1944 roku, czyli ta okupacja niemiecka była krótka, niespełna roczna, ale rozpoczęli natychmiast prawie, bo od pierwszych dni maja systematyczny wywóz węgierskich Żydów do Auschwitz. Zaczęli systematycznie, jak to Niemcy, od Rusi Zakarpackiej i od Siedmiogrodu. I ze względu na ramy czasowe nie zdążyli dojść do dużych miast, szczególnie Budapesztu. A co więcej, w początkach lipca Horthy się oparł i zakazał wywózek. I to prawdopodobnie, a raczej na pewno sprawiło, że on w Norymberdze pojawił się tylko jako świadek, a nie oskarżony. I dożył swych dni w Portugalii, zmarł w 1957 roku. Niewątpliwie przyspieszyła jego śmierć burzliwe wydarzenia jesieni 1956 roku, bo on wierzył, że Węgry staną się znowu wolne i że on będzie mógł na Węgry wrócić. Czyli admirał Horthy do końca swoich dni trwał, potem przyszła niestety bardzo czarna karta w postaci strzału krzyżowców, no a później już było bardzo podobnie jak w Polsce narzucany system komunistyczny, o wiele bardziej niż w Polsce, na tyle, że w 1956 roku 23 października, zresztą pod pomnikiem ojczulka Bema, o czym tu wspominałem, rozpoczęła się rewolucja węgierska. 4 listopada krwawo stłumiona, przyszedł na czołgach sowieckich nowy satrapa Janosz Kadar i rządził do 1988 roku. A w 1989 Węgry, oprócz Polski, były jedynym państwem, które doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu. Nie było rewolucji, była wynegocjowana rewolucja, która doprowadziła do zmiany systemu.
Jasne. Panie profesorze, mamy pytanie. Czy ta rewolucja w roku 1956, no, pamiętamy te, prawda, że w Polsce też mieliśmy swój październik 1956 roku, bardzo ważne wydarzenie i były nawet jacyś ochotnicy, którzy chcieli jechać na Węgry. Jak ważnym wydarzeniem jest 1956 rok w historii Węgier i dla Węgrów? Jakim jest punktem odniesienia? Dzisiaj pan profesor wspomniał o tym na początku, ale może jeszcze to powtórzmy, odpowiadając na pytanie.
Powiem symbolami. Pierwszy symbol jest taki i wspomniałem o tym, że są trzy święta narodowe, w tym 23 października, czyli wybuch rewolucji węgierskiej. Drugie, że pod placem Kossutha, to jest plac niebywałego budownictwa zupełnie z okresu CK monarchii oczywiście, to jest pierwsza dekada XX stulecia ten budynek, chyba najpiękniejszy budynek parlamentu na globie, nic nie mówiąc złego o brytyjskim parlamencie, który jest podobny, ale węgierski jest bardziej taki ornamentowany. No, ten fronton jest na Dunaj, ale główny plac jest po drugiej stronie i tam pod tym placem jest, też polecam, gdybyście się Państwo wybrali, Muzeum 1956 roku. Natomiast od 2010 roku Węgrami rządzi niepodzielnie kolejny silny przywódca, nazywa się Viktor Orbán. Nie wiemy jeszcze, jak długo będzie rządził, ale już, jak mówię, jest najdłużej sprawującym władzę premierem, a tak naprawdę jedynowładcą, bo on jest, kto jeszcze zna na przykład nazwisko László Kövér, że to jest przewodniczący parlamentu, albo Janosz nawet Áder, że to jest prezydent Węgier, czyli wiemy, że... No i Viktor Orbán po pierwsze, co ważne, doprowadził do nowej konstytucji. Ona obowiązuje z nowelizacjami, ale do dzisiaj oczywiście z 1 stycznia 2012 roku i tam dokonał jednej istotnej zmiany, mianowicie takiej, że do jego czasów, a on był już raz premierem w latach 1998-2002, mieliśmy Magyar Köztársaság, czyli Republikę Węgierską. A potem jak u Disneya magiczna różdżka i zamiast Republiki Węgierskiej mamy Magyarország, czyli Węgry, bo Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy, a granice Węgier, które są narysowane na mapach, nie pokrywają się z tym, gdzie mieszkają Węgrzy. Czyli mamy znowu rewizjonizm jak w okresie Horthy'ego, a jeśli chodzi o 56 rok, bo o to było pytanie, to na rogu placu Kossutha, w prawym jego górnym rogu, stał pomnik Imre Nagya, premiera Węgier podczas rewolucji, który połączył się z powstańcami i w ślad za to w 2 lata po rewolucji został zgładzony, powieszony. Jest wspaniały film Marty Mejsarosz z Janem Nowickim jako Imre Nogiem. Proszę sobie ten film obejrzeć, żeby zrozumieć te niesamowite czasy. I ten pomnik Imre Nogia został przeniesiony nieopodal parlamentu, ale na plac i w to samo miejsce, gdzie kiedyś stał, ja to pamiętam, bo znam Węgry długo z autopsji, pomnik niejakiego Marksa i Engelsa. W tym samym miejscu postawiono w tej chwili przy moście Małgorzaty pomnik Imre Nogia. No i to jest symbol, bo tam, gdzie Imre Nogi stał, powrócił pomnik, który stał w okresie hortystowskim, ofiar reżimu rewolucji tej komunistycznej Węgierskiej Republiki lat Bélykuna. Czyli historia toczy się na naszych oczach i jak najbardziej polityka historyczna na Węgrzech obowiązuje, ale 1956 rok nadal obowiązuje, mimo tego, że Viktor Orban, jak wiemy, dosyć często odwiedza się i robi duże interesy z Władimirem Putinem.
Chciałem pana profesora jeszcze zapytać o Viktora Orbana. To jest pytanie, ale rozumiem, że doszliśmy do tych czasów. To w zasadzie, jak to się dzieje, że Orbanowi się to wszystko udaje? Czy Węgrzy pogodzili się z tym, że są małym krajem, czy on to jakoś wykorzystuje? Czy jak nawiązuje i czy nawiązuje do Trianon? A zaraz jeszcze byśmy przeszli do takich spojrzenia trochę...
Momencik, bo to, te dwa pytania są tak ważne, że nie przechodźmy do innych.
Dobrze.
Bo one są kluczowe. Po pierwsze, ja bym bardzo uczulał, i to w Polsce jest szybko zrozumiane będzie, nie używajmy pojęcia Węgrzy. Bo na to dokładnie to samo pytanie, tak samo zadane, w zależności od tego, z jakiej opcji, czy z jakiego klanu politycznego ktoś pochodzi, można uzyskać zupełnie odmienną odpowiedź. W tym sensie nie ma niestety jednego pojęcia Węgrzy. Jest obóz rządzący, jest opozycja liberalno-socjalistyczna, głównie w dużych miastach. Na węgierskim języku potocznym istnieje takie pojęcie Budapeszt i Schwidyk. Budapeszt, bo to prawie 3 miliony mieszkańców i reszta to prowincja, bo inne miasta to mają 300, czy jak Miskolc czy Debreczyn, niewiele więcej tysięcy, czy jak 300 tysięcy mieszkańców. No to gdzie porównanie? Wobec tego to jest i jeszcze jest diaspora, którą Viktor Orban przejął politycznie dla siebie, w tym tych wspomnianych wcześniej węgierskich górali, seklerów. 95% z nich głosuje na Viktora Orbana i jego partię Fidesz, dlatego że Viktor Orban daje im do zrozumienia, że zagwarantuje im wcześniej czy później jakąś autonomię, poza tym stara się tam pieniądze w jakiś sposób kierować. I to jest jedna rzecz niezmiernie istotna, że dla części diaspory i rządzącej Trianon jest kluczowy, czego najlepszym dowodem oddanie w stulecie Trianon na wejściu na plac Koszuta, na ten fronton parlamentu. Tam zresztą zawieszone są już prawie 10 lat dwie flagi. Jedna węgierska, ale druga nie jest to Unia Europejska i wielu turystów jest skonfundowanych. Co to za jakaś niebieska, ale nie unijna, nie z gwiazdkami flaga? Otóż jest to flaga seklerów właśnie i ona wisi na parlamencie węgierskim, a przed frontonem zbudowano ten pomnik mauzoleum, o którym wcześniej mówiłem, mówiąc o Niedzicy i Nedec, że tam są wszystkie. No jeśli taki pomnik mauzoleum nie jest symbolem rewizjonizmu, to co nim jest. Natomiast liberalne kręgi i obóz dla mnie, a połowę minionych wakacji też spędziłem na Węgrzech, bo tak się moje losy ułożyły, że tak mogę robić, tylko miałem przerwę ze względu na pandemię, że prawie przez rok nie jeździłem, co się wcześniej nie zdarzało, no to część największa, największy elektorat to jest obóz apatii. Ci kradną, tamci kradną, ci oszukują, tamci oszukują, nie chcemy nikogo, no to ich to nie interesuje. Ale ogólnie rzecz biorąc, w oficjalnej obecnej narracji, w głównym nurcie węgierskich mediów, które są rządowe i nawet w podręcznikach, bo system oświaty też jest głęboko podporządkowany i szkolnictwa obecnemu obozowi politycznemu, narracja o wielkich Węgrzech i narracja o klęsce Trianon jest absolutnie obowiązująca.
Jak rozumiem, seklerzy, o których pan profesor tu wspomina, nie mieszkają na Węgrzech dzisiejszych, tylko mieszkają w Rumunii, tak? Dobrze?
No, oni mieszkają w enklawie około miliona ludzi. Jak wspomniałem, w prostej linii to jest 950 kilometrów od Budapesztu, a jakieś 250 od Bukaresztu. Ale terytorialnie. Tak to wygląda. Czyli nie przy granicy z dzisiejszymi Węgrami, tylko w enklawie daleko, daleko w południowych Karpatach. I to jest fenomen niesamowity. Oni przepiękną węgierszczyzną mówią, z lekką taką prowincjonalną naleciałością i tę węgierszczyznę szalenie pielęgnują. I nawet Czałszewsku ich nie wytępił.
Rozumiem. Czyli to są obywatele Rumunii. I rozumiem,
że jak najbardziej.
To są, czyli mają prawa wyborcze. Milion.
Bo Viktor Orban, jak doszedł do władzy już tej niepodzielnej, czyli wiosną 2010 roku, to zrobił na pierwszym posiedzeniu parlamentu dwa akty. Pierwszy, dzień 4 czerwca, rocznicę Trianon. Proszę zwrócić uwagę, 4 czerwca. U nas też jest święto 4 czerwca. Nie przez wszystkich, jak wiemy, Polaków fetowane. Zrobił świętem narodowym. Nazywa się to Święto Narodowego Pojednania. I nadał obywatelom innych państw, Węgrom w diasporze, bierne, a nawet czynne prawa wyborcze. Oni mogą głosować pod warunkiem, bo Słowacy się na to nie godzili i nie godzą, więc nie można tego w otwarty sposób robić. Nie można na raz głosować w dwóch państwach, chociaż różne są regulacje prawne. Polska, Polonia czy gdzieś też może głosować w zależności od tego, jakie ma paszporty oczywiście.
Panie profesorze, jeśli jeszcze można, wróćmy jeszcze do Orbana, do premiera Orbana. Jeszcze powiedzmy, właściwie do czego on zmierza, czyli do czego zmierzają Węgry pod jego rządami?
Viktor Orban, wie pan, sam pan wspomniał, że, przepraszam, założę słuchawki, bo tutaj będzie u mnie szum lekki. Już jesteśmy? Słyszymy się?
Tak.
Viktor Orban, sam pan wspominał, że całe życie zajmuje się Chinami, dlatego płynnie mówię po węgiersku i zajmuje się też, ale to z serca, Węgrami. To takie nieszczęścia chodzą parami i ja jestem ich uosobieniem, ale jako specjalista od Chin znam takie powiedzenie: on jeszcze żyje, a na dodatek rządzi, więc nie wydawaj żadnych opinii, bo zawsze jeszcze może popełnić błędy. W tym sensie to nie jest karta zamknięta. Sam pewnie mógłbym już napisać biografię Orbana czy książkę o nim, ale się
wstrzymuje, mimo że znam go osobiście i obserwuję od samego początku kariery, bo taką miałem możliwość. I wiem z tego mojego punktu obserwacyjnego, że jest to polityk sprawny, efektywny, skuteczny, czyli dobry. Natomiast on jako polityk dokonał wolty zasadniczej, bo startował przecież jako liberał. Co więcej, on był nawet przez kilka lat, prawie przez dekadę, wiceprzewodniczącym międzynarodówki liberalnej, zastępcą Otto von Lambsdorffa. Natomiast w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jego miejsce nie jest po lewej czy liberalnej stronie, tylko po prawej. To miejsce zajął, w tej chwili jest już przekonanym prawicowcem i co więcej, kiedy ja go poznałem, to on był przez dwie kadencje w węgierskim parlamencie przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej, stąd tak dobrze, sprawnie mówi po angielsku, czyli zna procesy integracyjne w Europie i w początkach drugiej dekady obecnego stulecia, kiedy już sam doszedł ponownie do tym razem już niepodzielnej władzy, to znaczy z własnym obozem ma konstytucyjną, kwalifikowaną większość w parlamencie, kiedy doprowadził do tej nowej konstytucji, to na spotkaniu dorocznym z młodzieżą seklerską tam głęboko w Rumunii, w Baie Tusznad, taka się ta miejscowość, Tusznadfürd po węgiersku, tak to się nazywa, na jednym z takich spotkań otwarcie powiedział, że doszedł do wniosku, że instytucje europejskie, czytaj Komisja Europejska, Parlament Europejski, nie są w stanie wyprowadzić Europy z obecnego kryzysu, czy nakładających się na siebie kryzysów i mniej więcej, a nawet już nieco wcześniej, rozpoczął nową strategię, nazwa ją Keletinitas, czyli strategią otwarcia na wschód i zamiast blisko skooperować z Unią Europejską, otworzył się na Rosję Putina, na Chiny Xi Jinpinga, na Turcję Erdoana, a słynne jego słowa, jak poleciał do stolicy Kazachstanu, tam go czerwonym dywanem przyjęto i mówi, no, wreszcie jestem u siebie, tu mnie traktują jak człowieka, a nie sekują jak w tych instytucjach europejskich, gdzie bezustannie mnie grylują.
No i nie ma dywanów, nie ma dywanów tam.
Każdy no właśnie, jest to dywanów nie ma. I tę politykę prowadzi do dzisiaj, z lepszymi lub gorszymi skutkami, a równocześnie podważa integrację europejską. Węgry oprócz Polski są krajem, które mają wszczęte procedury z artykułu 7 punkt 1 o nieprzestrzeganie zasad praworządności. To jest sprawa poważna i Viktor Orban był tym politykiem, jedynym premierem państw unijnych, który po pierwsze pierwszy przywitał Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i dopiero za prezydentury Trumpa dostąpił zaszczytu pojechania i spotkania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 2001 roku, bo wcześniej nie miał żadnych szans, żeby się z prezydentem amerykańskim spotkać. Teraz też nie ma i tu ciekawostka dopiero, bo pan mnie bezustannie o Polonika pytał, a tutaj powiem Hungarika, niesamowicie ciekawe, mianowicie szefem obecnej dyplomacji amerykańskiej jest Antony Blinken. Nie wiemy w Polsce, a to powinno być wiadome, że po pierwsze jego ojczymem jest polski Żyd z Białegostoku, natomiast jego matką i macochą były Węgierki. I on wychował się, Blinken, w Paryżu, mówi nie gorzej po francusku, a jestem to w stanie i słyszałem go, jestem to w stanie ocenić niż po angielsku, bo się wychował, chodził do szkół w Paryżu. Nie wiem, jak dobrze mówi po węgiersku, ale o Wiktorze Orbanie i Węgrzech z tego powodu wie bardzo dużo, tym bardziej, że jego ojciec był pierwszym ambasadorem amerykańskim, z tą już drugą żoną, też Węgierką, która brylowała na salonach, a ja w tym czasie służyłem jako wysoki rangą dyplomata w Budapeszcie w początkach lat 90. Czyli ojciec obecnego szefa dyplomacji amerykańskiej był pierwszym ambasadorem amerykańskim w demokratycznych już Węgrzech. Orban ma kłopot, no i musi dalej kelet i nitarz, czyli otwarcie na wschód prowadzić, bo przecież stamtąd Węgrzy się wywodzą gdzieś, jak mówiłem, z okolic Kazachstanu. Żarty żartami, sprawa natomiast jest bardzo poważna, bo jeszcze jedną rzecz powiem, która może mieć konsekwencje, mianowicie takie, że Viktor Orban jest nie tylko skuteczny do tego stopnia, że we wsi, w której się wychował, ona się Felczut nazywa, pobudował stadion piłkarski, a nawet Akademię Piłkarską imienia Ferenca Puszkasza, tak jak Stadion Narodowy u nas trenera Górskiego, tak to on na prowincji węgierskiej to wybudował. I jak w opozycyjnych mediach przeczytałem, że od jego domu, w którym się wychował, do wejścia do tego krytego stadionu jest 56 kroków, mówię, no nie, opozycja przesadziła. Pojechałem, sprawdziłem, wyszło mi 57 kroków własnych, więc jest. I to jest jedno, a drugie, węgierski parlament, kiedy byłem tam dyplomatą w latach 90., był nie tylko parlamentem, ale siedzibą w południowym skrzydle prezydenta, w północnym premiera. Najpierw prezydent przeniósł się do dawnej siedziby zresztą premierów, Sándor Pálota, Pałac Aleksandra na Wzgórzach Budańskich, a ostatnio Viktor Orban do obok tego dawnej siedziby premierów przeniósł się do klasztoru dawnego i w tym klasztorze urządził swoją siedzibę. I ja mówię, że to towarzystwo klasztorne teraz zakłada związki, które mówią tylko jaką alternatywę dla Unii Europejskiej przygotować, bo tam był Salvini, przedstawiciele polscy, jakby jeszcze doszła Marine Le Pen, to kto wie, co z tego będzie. Trochę to mówię w żartobliwej formie, ale sprawy idą daleko i są głębokie i nie wiadomo, do czego jeszcze nas doprowadzą. Dlatego w tej chwili jeszcze Viktora Orbana, mimo jego długiej drogi życiowej i politycznej, ostatecznie bym nie osądzał. Poza jednym, że dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że jest, marzą mu się wielkie Węgry do tego stopnia, że w jego gabinecie, w tymże klasztorze, mapa wielkich Węgier jak najbardziej wisi.
Panie profesorze, to już ostatnie pytanie i ono troszkę wykroczy poza Węgry. No to jak patrzymy na ten region, zawsze była mowa o tym, że Bałkany to są takie miejsce, gdzie produkuje się więcej historii niż Bałkany mogą skonsumować. To oczywiście nie moje powiedzenie, tylko ono tam powstało kiedyś, już nie pamiętam, kto je wymyślił. Tak samo i jak patrzymy na region dawnych wielkich Węgier, no to też są całe i tutaj jak z tego, co pan profesor mówi, można odnieść wrażenie, że Węgry przez tą swoją rewizjonistyczną politykę, no jak gdyby nie dążą jednak do tego, żeby łagodzić te sprawy, a wręcz przeciwnie. No to jaka jest przyszłość tego regionu, jaka jest przyszłość NATO, przecież wszystkie te kraje są w NATO, a mogą być skłócone w każdej chwili, a Węgry jeszcze wędrują nam gdzie indziej. No i jaka jest przyszłość Unii Europejskiej w tym kontekście? Ja rozumiem, to pytanie wykracza troszkę, ale wiem, że pan profesor napisał wiele książek także o takich strategicznych, o świat narodów zagubionych i innych, gdzie pan zajmuje się tymi sprawami. Więc jakbym mógł prosić o komentarz i to będzie już ostatnia rzecz w naszym spotkaniu.
Ja z lubością cytuję fizyka Nielsa Bohra, noblistę zresztą, że przewidywanie przyszłości jest niebezpieczne, szczególnie jeśli dotyczy jutra, czyli to jest bardzo niebezpieczne zadanie. Jedno tylko mogę pana i państwa zapewnić, że nasza historia jest arcyciekawa, czy to węgierska, czy regionalna. I taka będzie. Czekają nas czasy ciekawe, a nawet turbulentne. Zapraszam się do Pana i Państwa na rozmowę o Chinach czy obszarze tamtejszym Azji Wschodniej, dlatego że na naszych oczach w ostatniej półtorej dekady świat coraz bardziej przenosi się z Atlantyku na Pacyfik. Orban to zrozumiał i się podłącza pod tamten obszar. Nie wiem, czy na tym etapie jest to polityka skuteczna, czy jego ten, nie nazwałem go do końca, trójkąt, czy współpraca karmelicka, bo ten klasztor to jest klasztor karmelitów na wzgórzach budańskich, czy to wypali, czy nie wypali. Ale ja wiem, że jesteśmy na dużym zakręcie w kontekście również tego, co się w Polsce dzieje, kiedy mamy demonstracje uliczne, kiedy mamy tak burzliwą debatę o prawodawstwie. Jesteśmy na jakimś dużym wirażu. Ja osobiście prezentuję pogląd, że konieczna jest nam, mimo że wcale się żadna wojna wielka za nami nie skończyła, że nie mamy jakichś wyrazistych zwycięzców, że konieczny jest nam jakiś nowy kongres wiedeński czy kongres wersalski, żebyśmy poważnie usiedli i zastanowili się, gdzie jest miejsce Europy czy Unii Europejskiej, czy integracji europejskiej jako procesu w świecie, kiedy już jest po Brexicie, kiedy Stany Zjednoczone odwracają się od Europy i idą w kierunku Azji i Pacyfiku ze względu na Chiny, kiedy Donald Trump zasadniczo zmienił filozofię dziejów zamiast interesu, zamiast, przepraszam, wartości, jak prawa człowieka, wolności indywidualne czy zbiorowe, jak przestrzeganie prawa, zaczął mówić o twardych interesach, te dwustronne deale. To jest inny świat i musimy znaleźć swoje miejsce w tym świecie. On jest inny niż był w 1989, inny jeszcze w poprzednich czasach, ale trzeba się do niego dostosować i wydaje się, że Viktor Orban dostosowuje się w sposób bardzo kontrowersyjny dla przynajmniej niektórych Polaków, bo podkreślam to raz jeszcze, nie ma dzisiaj niestety ze względu na tę trybalną, międzyplemienną walkę na scenie wewnętrznej jednej kategorii Polaka czy Węgra. Są różni Polacy, różni Węgrzy i różne poglądy na przyszłość mają.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak jak pan profesor wspomniał, będziemy rozmawiać o Chinach i o Chinach jako graczu na międzynarodowej scenie i o Chinach jako państwu i cywilizacji. Dzisiaj rozmawialiśmy o Węgrzech. Bardzo dziękuję za pytania, jakie były i zapraszam w takim razie do oglądania nas, no i do polubienia. A przypomnę tylko, że nasza rozmowa była pod auspicjami Wszechnicy prowadzonej przez Fundację Wspomagania Wsi i pod auspicjami też Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo.